Panie Wojciechu, to tak chyba od tak. tego... Ja panu powiem, jak to z mojej perspektywy wyglądało w pracy, a pan mi powie, co to pańskim zdaniem oznacza i dlaczego tak jest, bo to jest na liście. Ja mam takie okienka i tam każdy w telewizji, kto patrzy na różne źródła, ma takie okienka i nagle w jednym z okienek w agencji Reutersa pojawiła się taka kamera zafiksowana na stałe w Hawanie, która pokazuje pejzaż nad Hawaną. No i człowiek, jak obserwuje te agencje telewizyjne i wie, że gdzieś Reuters albo jakaś inna duża agencja umieszcza kamerę, która pokazuje perspektywę miasta, to niechybnie coś nad tym miastem za chwilę zacznie się dziać. No i tak sądząc po tym, że Raul Castro został wskazany jako przestępca tak samo jak Nicolas Maduro chwilę wcześniej, to pół świata się zastanawia, kiedy śmigłowce wylądują na dachu jakichś tam różnych rezydencji w Hawanie właśnie i na Kubie. No i od tego chciałem zacząć.
A, to bardzo ciekawy dla mnie temat. Jeszcze potem opowiem panu, jak Marco Rubio przemawiał do Kubańczyków. Jeśli chodzi o Kubę, to moim zdaniem inwazji nie będzie, bo Ameryka, nawet takiej punktowej, żeby pozyskać jednego przestępcę, Ameryka się przejechała kilka razy na inwazjach kubańskich, a poza tym ma dużo lepszy lewar w tej chwili, bo ta blokada ekonomiczna rządu komunistycznego powoduje, że Kuba się sama rozsypie. Z Wenezuelą było inaczej, nie sposób jej było zablokować w taki sposób, żeby oni tam wyginęli, bo mieli dokąd przejść. Wenezuelczycy masowo uciekali na przykład z Puerto Ayacucho, to od 20 lat obserwuję, odkąd tam się Chavez pojawił, przez rzekę już są w Kolumbii. Więc jak ktoś był lekarzem, dentystą, prowadził jakieś przedsiębiorstwo, przyszła komuna i każe mu to wszystko zamknąć, upaństwowić albo po prostu życie się staje koszmarne, no to z Wenezueli oni przechodzili przez rzekę maleńką łódeczką, otwierali taki sam gabinet albo ten sam gabinet, wywożąc sprzęt po drugiej stronie rzeki w Kolumbii, no i już. Natomiast no, ci z Kuby mogą tylko przez morze uciekać 90 mil na Florydę. Niepotrzebna będzie inwazja na Kubę, tak kalkuluje w tej chwili Ameryka, ja tego wszystkiego nie wiem, bo Kubańczycy sami się pogrążą. Tam są dwie grupy. Jedna grupa to jest Raul Castro i wojsko i ci wszyscy partyjni notable. Oni zrobili sobie z tej wyspy prywatne przedsiębiorstwo.
I jak to zawsze czerwono?
No tak, ale tutaj na większą skalę. Otóż majątek zgromadzony czy generowany co roku przez to przedsiębiorstwo, oni mają tak, hotele, telefony komórkowe, wszystkie kantory kontrolują, internet kontrolują, musi pan u nich kupić sobie kartę. To generuje miliardy dolarów i budżet tej organizacji na Kubie jest trzykrotnie większy niż dochód narodowy całej Kuby. No to są tacy bogacze. Mogliby kupić ropę Kubańczykom w tej chwili z wolnego rynku, na przykład prosząc Amerykanów, cokolwiek. Tyle mają forsy. No i Trump liczy na to, że blokada Kuby i ta niewydolność gospodarcza połączona z informacją, ile mała grupa ludzi na Kubie, kontrolująca Kubę, czyli armia i tam partia komunistyczna, Raul Castro, pierwszy sekretarz i tak dalej. Ta mała grupa, Kubańczycy wiedzą, że ta grupa istnieje, zdają sobie sprawę z powiązań, wiedzą po nazwisku, kto do tej grupy należy. No i teraz w sytuacji kryzysu ekonomicznego Ameryka liczy na to, że Kuba sama się rozwali wewnętrznie i wtedy będziemy rozmawiać z obywatelami. Sprawa Raula Castro jest poboczną, ale istotną, bo trzeba wypuścić jakiegoś gołębia pokoju do narodu kubańskiego i takim gołębiem pokoju jest oskarżenie Raula Castro o morderstwo. O co chodziło?
Czyli ten Raul, gołąb pokoju po prostu zostanie zabrany do karcer federal w Nowym Jorku, tak jak Maduro?
Sami Kubańczycy go zlinczują albo go wydadzą Amerykanom. To jest morderca. Oskarżono go o jedno morderstwo, które bardzo łatwo jest udowodnić, bo po co oskarżać o całą plejadę i potem się martwić procesem dowodowym. Im szerszy proces, tym dłuższy proces, a to już jest stary dziad, za chwilę sam umrze i jeżeli chcemy go złapać, to za morderstwo, którego dokonał, będąc dowódcą w armii w tamtym czasie, 90 to był 6 czy któryś rok, może pan pamięta, bo akurat tego sobie nie zapisałem, wtedy z Kuby po raz kolejny masowo uciekali ludzie w stronę Florydy. Na czym mogli? Na deskach, na pontonach, co tam kto potrafił skonstruować, na kawałkach styropianu. I byli też Kubańczycy z Florydy, którzy latali małymi samolotami nad wodą
i zgarniali
i patrzyli, ludzi. Tak, gdzie ci ludzie zdryfowali oraz zawiadamiali potem ratujących tych ludzi na morzu, jednostki pływające, jachty, które wypływały z Florydy, z wysp Key West i tak dalej, żeby tych ludzi wyjąć z morza. Wszystko dzieje się na wodach międzynarodowych i dwie awionetki, kubańskie myśliwce postanawiają na rozkaz Raula Castro zestrzelić. Zginęło 3 Amerykanów i 1 nieamerykanin. Nad wodami międzynarodowymi zestrzelono 2 amerykańskie awionetki. No to dziękuję bardzo, akt oskarżenia za zabójstwo, za morderstwo, za wydanie rozkazu, żeby zabić te 2 awionetki. No i to jest prosty akt oskarżenia. Raul Castro mówi, że on nie ma podstaw prawnych. No ma, w amerykańskim prawie ma podstawy prawne i Raul Castro sobie może mówić, co chce na ten temat. Pytanie, co oni z nim zrobią? Czy poczekają, aż wystawi nogę poza Kubę? No i gdyby wystawił, to go złapią. Czy tam z inwazją polecą? To już panu powiedziałem, że nie sądzę, bo gdyby się nie
bo
udało...
Bo im się źle kojarzy, tak.
Tak, to są cała masa złych kojarzeń, znowu coś nie poszło, to niedobre wizerunkowo.
No ja w tej reklamie mojej twarzy nie pokażę. Kurupi to jest najlepsza yerba na świecie, yerba mate to jest najlepsza yerba na świecie, ale cosido, co to znaczy cosido? To znaczy, że do zaparzania w takiej szklaneczce w saszetkach. To ja czegoś takiego, no ja bym tak yerby nie wypił i nie chcę być skojarzony z tym. Ale jest wiele osób, które lubią pić yerbę tak, nie chce im się z Matero bawić z tym termosem pana Cejrowskiego. Dobra, sprowadziłem dla państwa i w związku z tym nie polecam, ale można kupić w moim sklepie. Mate Cosido. Jak widzimy napis Cosido, to zaparza się normalnie tak jak wszystko inne. I proszę, inne smaki jeszcze wjadą, taki pociąg się zrobi. Ciuch, ciuch. I jakie to inne smaki widzimy? No tutaj tam bez cukru, a tutaj jest owoc pasji, a tutaj następny wagon, apple i cynamon, czyli jabłka i cynamon, a tutaj ginger i lemon, ten imbir i cytryna. Bardzo mi jest trudno to przetłumaczyć.
No to Trump powiedział, inwazji na Kubę nie będzie i tutaj mu wierzę, bo po co, skoro Kuba sama się rozsypuje w tej chwili na naszych oczach i ten system komunistyczny po prostu padnie, ludzie w końcu do nich pójdą do domów i zaczną im zabierać produkty podstawowe, które oni mają swoje sklepy, ci, którzy Kubę kontrolują, to wojsko powiedzmy. Oni mają swoje sklepy, mają swoje żarcie, mają swoje generatory prądu, mają swoją własną benzynę, kiedy nikt inny nie ma, oni mają i tam u nich huczy i prąd jest i żarówki się palą. No to w końcu jak ktoś ma dzieci, jak Kubańczycy mają tłumy dzieci. Dzieci na wychowaniu i nie ma im jak podgrzać, ugotować mięsa. Upolował szczura i nie ma jak ugotować tego szczura. Opiec na ognisku może, a już nie na czym. Zdesperowani ludzie w końcu pójdą po jedzenie do tych bandytów i obalą reżim kubański. No to tego się spodziewam.
To tak właśnie słyszałem od... No, proszę.
Co pan
słyszał od tych, ludzi? Słyszałem od ludzi, którzy właśnie mówią, miałem kiedyś taką rozmowę z jednym z czeczeńskich przywódców tych tych niebędących w kieszeni Władimira Putina i oni mówili, że jedyną szansą na jakąkolwiek zmianę w prawdziwie totalitarnym sowieckim systemie są właśnie bunty głodowe. Ale, że te bunty głodowe w zasadzie nie następują, bo ta siła terroru jest zbyt duża, bo nawet niewielka grupa ludzi kontrolujących, nawet wielkie społeczeństwo w systemie komunistycznym rzadko kiedy jest obalane. Chyba że wewnątrz tego systemu jest ktoś, kto chce go obalić. I to być może jest też temat gry, którą prowadzą w tej chwili Stany Zjednoczone. Bo Marco Rubio w tej sprawie miał, zdaje się, bardzo ciekawe przemówienie. Który tym tematem się niewątpliwie zajmuje.
Miał, zaraz opowiem, bo fantastyczne było. Natomiast a propos tego, co panu Czeczeńcy powiedzieli. Zasoby na Kubie się skończyły. Armia ma jakieś resztki zbunkrowanej swojej benzyny w kanistrach, to już tam opiłki metalu grzechocą. W związku z tym ta grupa, która Kubę kontroluje, ona też w którymś momencie będzie zabierała swoim członkom niższego szczebla zasoby. I nie musimy tam mieć agentów, aczkolwiek Trump powiedział, mamy tam agentów CIA, znamy sytuację, wiemy gdzie przyłożyć lewar. Spodziewam się, że to prawda, bo jest tylu Kubańczyków etnicznych, absolutnie bez akcentu, urodzonych na Kubie, spokrewnionych na Kubie. Tylu jest Kubańczyków na Florydzie i na Kubie połączonych ze sobą, że akurat na Kubę wsadzenie kubańskiego agenta żaden problem. Marco Rubio mógłby być agentem CIA, gdyby nie poszedł w senatory i teraz jest sekretarzem stanu. Uważam, że doskonałym sekretarzem stanu jest. Nie śledziłem losów innych sekretarzy stanu w historii amerykańskiej, dlatego panu nie powiem, że jest najlepszy. Natomiast, bo nie wiem. Natomiast jest wybitny. To, że on mówi w dwóch językach płynnie. Słuchałem przemówienia do Kubańczyków, które wygłosił Kubańczyk z Florydy. Jego rodzice musieli z Kuby uciekać. On tę sytuację zna, na własnym grzbiecie ją zna. Wychował się w środowisku, gdzie ma masa ludzi, którzy nie mogą do własnej babci pojechać albo swoich krewnych spotkać i cierpią z powodu tego, że ta Kuba jest cały czas komunistyczna. Wygłosił przemówienie amerykańskiego sekretarza stanu do narodu kubańskiego i w tym przemówieniu wielokrotnie wskazywał na to, że ja pomijam wasze władze, pomijam tych złodziei. Pokazuję wam, tyle i tyle pieniędzy mają na różnych kontach, w tym francuskich, bo część spółek hotelarskich, to oni z Kanadyjczykami i Francuzami robili, bo Ameryka obłożyła embargiem Kubę, to już wielokrotnie i dawno temu. No i Marco Rubio mówił płynnie po kubańsku. To nie da się tego przegapić, nie da się oszukać. Widać, że to nie jest język, którego on się nauczył, bo potrzebował do czegoś, tylko to jest język matki, który wyniósł z domu. Po amerykańsku też mówi. Absolutnie płynnie i bez akcentu śladu nie ma tego, że on jest latino douczony. Więc dwa języki i dwie kultury wyniósł z domu. Doskonały sekretarz stanu do załatwienia spraw w Ameryce Środkowej, kanału panamskiego, Wenezueli i tak dalej. I w tym przemówieniu słychać slang nawet kubański. Kubańczycy mają problem z mówieniem litery B. A mają w nazwie swojego kraju literę B, bo Kuba. Inne kraje powiedzą Kuba, a oni mówią Kuba. Tak jakby mieli poparzone wargi i nie byli w stanie z bólu dotknąć wargami i wystrzelić tej litery B. I jak on mówił Kuba, Kubanos, było słychać cały czas kubański akcent i zaśpiew, to musiało dotrzeć do głęboko do serc Kubańczyków. Jeżeli oni mają prąd i są w stanie odebrać tę informację wysłaną do nich, to tam było wszystko. Chcemy was uratować, chcemy rozmawiać z narodem kubańskim, chcemy was podnieść gospodarczo, przywrócić Kubę jako własność kubańską i nie w konflikcie z największym waszym sąsiadem, gdzie mieszka już teraz więcej Kubańczyków w Ameryce mieszka niż
na samej Kubie. No to jest w ogóle fascynująca historia i wszystko to, co związane z tymi planami, no mamy przecież całą masę w ogóle wypowiedzi, takich zupełnie otwartych sugestii prezydenta Trumpa. Mamy w ogóle masę memów, gdzie w sombrero, tam nie, w sombrero to nie Kuba, tak? No ale generalnie, gdzie w tych kubańskich klimatach prezydent Stanów Zjednoczonych jest portretowany jako ten, który właśnie chce spowodować, żeby zakończyć historię komunizmu na Kubie, a wiemy, że ta historia kończenia komunizmu na Kubie, to jest coś, na czym sobie zęby łamali różni prezydenci Stanów Zjednoczonych.